Dobry wieczór. W audycji Lektury dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Ponieważ przedwyborcze emocje sięgają w Polsce zenitu, w lekturach dla dorosłych książkami politycznie emocjonującymi zajmiemy się już po 15 października. Na dziś chyba lepszy będzie wybór lektury nieco zdystansowanej od spraw stricte politycznych i ściśle współczesnych. Taką lekturą jest na pewno książka profesora Andrzeja Waśki Pan Tadeusz, Media Pamięci. Z jej autorem, literaturoznawcą, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktorem naczelnym kwartalnika Arkana rozmawiałem na początku lutego tego roku, a w ostatnich dniach pomyślałem, że nowy rok szkolny i nowy rok akademicki to odpowiedni czas na przypomnienie tamtej rozmowy. Potoczne rozumienie słowa media może podczas interpretacji tytułu książki profesora Andrzeja Waśki stać się źródłem nieporozumienia. Jak sam autor rozumie w kontekście pana Tadeusza pojęcie media pamięci i dlaczego umieścił je w tytule swojego dzieła?
Książka jest czymś w rodzaju popularnej, to znaczy przeznaczonej dla szerokiego kręgu odbiorców, monografią pana Tadeusza. A żeby napisać taką książkę, trzeba mieć jakiś świeży pomysł. I tym pomysłem w moim przypadku było skupienie się na pewnych elementach fabuły pana Tadeusza, które są nośnikami pamięci kulturowej.
Te nośniki to są owe tytułowe media.
I te nośniki to są te tytułowe media. To są różne elementy fabuły pana Tadeusza. Książki, pieśni, tańce.
Tabakiera.
Tabakiera, obyczaje myśliwskie, krajobrazy, budowle, takie jak Zamek Hrabiego czy Karczma Jankiela. I jest takich rozdziałów w tej książce 20, więc jest bardzo dużo takich elementów, które są nośnikami pamięci kulturowej i otwierają narrację pana Tadeusza na różne zagadnienia ogólnonarodowe, które od tego soplicowskiego mikrokosmosu prowadzą nas na szerokie wody historii Polski na przełomie XVIII-XIX wieku, a nawet można powiedzieć tworzą taki model polskości, jakim pan Tadeusz był w oczach swoich czytelników od drugiej połowy XIX wieku i właściwie jest do dzisiaj.
Są aż trzy warstwy czasowe w tym mikrokosmosie pana Tadeusza. Różne czasy, ten czas akcji, ale też czas, kiedy Jacek Soplica strzelał do stolnika Choreszki, czas Konfederacji Targowickiej, ale jeszcze wcześniej są reminiscencje i z Konfederacji Barskiej i w ogóle z czasów, no, które już tylko niewielu bohaterów pana Tadeusza mogło własną pamięcią ogarnąć.
I właśnie z pamięci tych najstarszych bohaterów wydobywana jest starsza, dawniejsza historia Polski, a ta zasada nakładania się różnych planów czasowych w narracji pana Tadeusza obejmuje jeszcze epokę, w której pan Tadeusz był pisany, to znaczy epokę wielkiej emigracji i w panu Tadeuszu mamy też echa i reminiscencje dyskusji ideowych wielkiej emigracji. Więc to jest dzieło, jak zresztą dobrze o tym nie od dziś wiadomo, zakorzenione w współczesnej dyskusji pokolenia Mickiewicza po powstaniu listopadowym, także wybiegające w przyszłość. I to jest dzieło, którego nie można w pełni zrozumieć bez odtworzenia planu politycznego tego sporu Choreszków z Soplicami, bo nie jest to tylko spór dwóch...
Bo nie chodziło tylko o czarną polewkę.
O czarną
Choć
polewkę.
Jackowi akurat chodziło, ale...
Czy tak. O miedzę, tylko tak. Właśnie o konflikt dwóch stronnic politycznych, które się wytworzyły w schyłkowym okresie panowania Stanisława Poniatowskiego, to stronnictwo patriotyczne obrońców Konstytucji 3 maja i Partia Targowicka. W panu Tadeuszu jest mnóstwo podtekstów politycznych tego typu, jakkolwiek oczywiście w takiej szkolnej lekturze pana Tadeusza to są treści trudne do zauważenia. No ale jest wiele innych kontekstów, w których pan Tadeusz odsłania swoje polityczne znaczenie. Na przykład ja tak starałem się zinterpretować scenę Rady w Dobrzynie, kiedy Gerwazy przy pomocy swojej perswazyjnej wymowy, retoryki, odwraca plany powstańcze księdza Robaka, hasło Hajże na Moskale zamienia w hasło Hajże na Soplice. No to jest mikrokosmos polityki lokalnej i w ogóle tekst, który mógłby być szkoleniowym tekstem dla różnego rodzaju demagogów politycznych.
No, zresztą Gerwazy okazał się wtedy wybitnym demagogiem, który by sądził po takim prostym kluczniku.
Gerwazy jest wybitnym politykiem lokalnym. Gerwazy jest w ogóle postacią na wielki wymiar. Ten Gerwazy, jakiego moje pokolenie zna z ilustracji Andriolego, to nie jest prawdziwy Gerwazy. Od studentów można się natomiast dowiedzieć, że w panu Tadeuszu to interesuje ich postać Gerwazego, bo oglądali film Wajda. W filmie Wajdy to najbardziej podoba im się Olbrychski w roli Gerwazego. I rzeczywiście ta rola Olbrychskiego jest niesłychanie intuicyjna i prawdziwa, dlatego że Gerwazy jest nie tylko zabawny.
No, to jest groźna postać.
Ale to jest postać groźna i to jest postać złożona psychologicznie. Jest to obok księdza Robaka jedyna postać na pełny wymiar. Postać mająca rysy tragiczne. Więc taka lektura, wydaje mi się, jest dzisiaj ciekawa dla nas. Odświeżająca pewne takie właśnie XIX-wieczne klisze. Moja książka jest zasadniczo, bo nie tylko, ale w takim zamyśle wydawniczym, przeznaczona dla tych, którzy pod pana Tadeusza muszą sięgnąć z obowiązku. To znaczy pierwszym adresatem tej książki są nauczyciele języka polskiego, którzy pana Tadeusza mają omawiać jako lekturę szkolną, więc mają trudne zadanie, gdyż w tym wieku
Jak opowiedzieć interesująco.
Tak, w tym wieku szkolnym widzi się pewne fragmenty, widzi się pewne motywy i wyjście poza pewną szkolną sztampę jest niesłychanie trudne. I to jest książka przeznaczona nie tylko dla nauczycieli języka polskiego, ale także w pewnym sensie dla nauczycieli historii, dlatego że ta narracja historyczna, która się najbardziej upowszechnia w społeczeństwie, to jest narracja artystyczna, to jest narracja literacka, wielka kariera powieści historycznej.
Tak, i to nie jest żadna nowość, w XIX wieku była może nawet jeszcze bardziej.
Tak, to był wiek historii, to był wiek historii i to był wiek artystycznego opowiadania, artystycznej narracji o przeszłości.
W czasach, kiedy poemat powstawał, w czasach niewoli, polityczność literatury pięknej była oczywistością. Dla wszystkich stron, czy pisarzy, czytelników, dla cenzorów carskich, co to w ogóle najbardziej była oczywista. Z jakiego rodzaju politycznością pana Tadeusza mamy do czynienia współcześnie?
Na pewno historykowi, który pisze z pozycji badań naukowych, z perspektywy badań naukowych, niełatwo jest o jakieś takie proste aktualizacje, prawda? Że mamy analogię do współczesności. To zawsze się oczywiście nasuwa i tak jest w tym przypadku. Możemy sobie na przykład wyobrazić, że pan Tadeusz rozgrywa się w tych czterech warstwach czasowych w epoce przełomu historycznego, kiedy jakiś stary świat odchodzi w przeszłość i zaczyna się coś nowego. I możemy sobie pomyśleć, że nasze pokolenie, my w ogóle żyjemy też w takiej epoce. To widać z perspektywy.
O czym wolimy czasem może i nie myśleć.
Ale myślimy chociażby w związku z tym, że trwa wojna i jest to coś porównywalnego. I jeszcze powiedziałbym więcej. Pan Tadeusz jest trudny do zrozumienia, jeśli się nie widzi tego właśnie kontekstu dwóch wielkich obozów politycznych, które są ze sobą skłócone na śmierć i życie. W naszych czasach te spory polityczne nie są aż tak tragiczne, ale ludzie w nich tkwili i ludzie w nich tkwią współcześnie, więc może spojrzenie na takie doświadczenie zaangażowania emocjonalnego w politykę poprzez pewien materiał historyczny i ujęty z dystansu, także nieco humorystycznie, pomoże nam dojrzeć do takiego rozsądnego zachowywania się w społeczeństwie, w kontaktach z ludźmi, którzy mają inne zapatrywania. No, tego typu refleksje można by snuć. Oczywiście mnie nie chodzi o to, żeby jakoś natrętnie aktualizować, mówić, że to jest książka o nas.
Tego w tej książce zresztą nie ma, żeby była jasność.
Dlatego, że sądzę, że na tym polega wartość klasyki literackiej, że ona właśnie wnosi do naszej współczesności coś, czego w niej brakuje i w ten sposób nas wzbogaca. Nie szukamy tam tego w przeszłości, co już znamy z własnych emocji, doświadczeń, czy z waszych baniek informacyjnych, tylko szukamy czegoś, co pozwala nam właśnie spojrzeć na współczesność w sposób bardziej zniuansowany, wielowymiarowy.
Poemat Pan Tadeusz był, jest arcydziełem literackim o wymowie i o znaczeniu politycznym. On jest arcypolityczny. Natomiast jak jest z pańską książką Pan Tadeusz Media Pamięci, wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach serii Literatura i Pamięć? No, są ludzie w Polsce, dla których wszystko, co dzieje się pod szyldem IPN, jest z definicji polityczne, chociaż akurat oni chyba polityczność rozumieją tak bardzo partykularnie i płasko. Zastanawiam się, prócz tego użytku, no, jak pan szczerze wskazał, żeby pomóc na przykład nauczycielom, to czy za tym dziełem, za pomysłem jego napisania, no i fakt, że IPN, akurat IPN chciał to wydać, kryje się ewentualnie jakaś, no nie wiem, koncepcja, no właśnie, polityki edukacyjnej, polityki historycznej, polityki uwrażliwiania na dziedzictwo literackie, kulturowe?
Mogę to z całym przekonaniem potwierdzić. Właśnie wydaje mi się, że szkoła i generalnie ten proces edukacyjny, w którym my stykamy się z wielką literaturą, powinien być otwarty w dalszym ciągu na epoki dawne. Nie powinien tylko ograniczać się do odtworzenia prawdy historycznej w wieku XX, co jest oczywiście dzisiaj najważniejsze. Ale pojęcie pamięci także w kontekście działalności wydawcy, czyli Instytutu Pamięci Narodowej, traktował szerzej, dlatego że i pisze o tym w książce, i jest o tym mowa w narracji pana Tadeusza, że ten przekaz historyczny w panu Tadeuszu jest właśnie przekazem opartym, jest przekazem ustnym, opartym na pamięci, na świadectwie naocznych świadków, ponieważ Polska jest pod zaborami i oficjalny przekaz historii, podręczniki historyczne są już w czasach Mickiewicza przesiąknięte propagandą zaborczą, są zakłamane. Jedyna prawda, która dociera do tych Polaków w niewoli, jest prawdą wyprutą ze szkaplerza albo opowiadaniem starego wiarusa napoleońskiego, który w konfidencji powierza ludziom informacje o tym, co się dzieje na polach napoleońskich bitew. Więc to jest doświadczenie porozbiorowe, które my znamy właściwie do momentu, kiedy w 1989 roku zniesiono cenzurę i zniesiono tę politykę fałszowania historii, którą zaborcy, w tym także Związek Sowiecki wobec Polski, uprawiały. Więc pamięć jest ogromnie ważną częścią kultury narodowej Polaków w całym okresie porozbiorowym do naszych czasów. I oby już nigdy nie była ta sytuacja nie powróciła, ale to pojęcie pamięci trzeba rozumieć właśnie szeroko, ponieważ są po temu przesłanki. I może jeszcze tu dodam jedną rzecz, bo to ostatnia książka o panu Tadeuszu, przed tą moją, która się ukazała, to jest obszerna książka pana profesora Jana Tomkowskiego, zatytułowana Pan Tadeusz, poemat metafizyczny. Więc w takich interpretacjach pana Tadeusza z ostatnich kilku dekad panowało przekonanie wpojone nam przez Czesława Miłosza w Ziemi Ulro, że pan Tadeusz jest poematem metafizycznym, że jego prawdziwym przedmiotem jest ład istnienia i że pan Tadeusz ma tę głębinową, filozoficzną warstwę, która z nim najciekawsza. U Miłosza było tak w Ziemi Ulro, że on tę całą warstwę fabuły politycznej lekceważył. Ja napisałem tę swoją książkę trochę z przekory, żeby pokazać, że to jest niesłuszne.
I że będąc metafizycznym, jest jednocześnie silnie historycznym.
Realistycznym, tak, politycznym, historycznym. No i jeżeli zaczniemy od metafizyki, to dojdziemy do historii. Jak zaczniemy od historii czy polityki, to dojdziemy też właśnie do tej idei ładu, którą pan Tadeusz odzwierciedla.
Ostatnie właściwie pytanie. Myśmy już kiedyś, kiedy miałem przyjemność gościć pana profesora w Polityce dla Dorosłych, rozmawiali o kanonie lektur, o tym w ogóle, jak lektury obowiązkowe funkcjonują w polskim systemie edukacyjnym. i że właściwie przypominamy sobie o tym, mówię o laikach już teraz, nie o fachowcach, kiedy wybuchają polityczne właśnie, medialno-polityczne zawieruchy wokół kanonu lektur, że komuś się nie podoba taki, albo że powinno być coś innego, albo że coś nagle zniknęło z tego kanonu, a przecież nie powinno było zniknąć. Jakie pod tym względem były za pana pamięci losy pana Tadeusza i jaki jest w tej chwili status tego eposu jako lektury szkolnej, bo on w tej chwili chyba jest w 8 klasie szkoły podstawowej, a jeszcze nie tak dawno był wyłącznie, nie licząc fragmentów gimnazjalnych, został przeniesiony już do wykształcenia, do liceów, do techników, do wykształcenia średniego.
Podstawa programowa, ta, która obowiązuje, mówi, że pan Tadeusz musi być omawiany w 8 klasie. Chodziło tam o to, żeby wszyscy Polacy pana Tadeusza przeczytali, także ci, którzy nie idą do liceów, tylko idą do szkół branżowych. I to jest argument poważny, no ale oczywiście jest to niesłychanie trudne. I w liceach pan Tadeusz też ma być omawiany na zasadzie powtórzenia takiego spiralnego powrotu. Mnie namówił do napisania tej książki człowiek bardzo stosunkowo młody, inteligentny, który mnie przekonał, że w istocie jest pewne napięcie wokół pana Tadeusza współcześnie, że te polskie spory, konflikty, jakiś postaw w stosunku do tradycji narodowej czy też modernizacji odbijają się na recepcji tego utworu. I ja się tutaj po prostu kierowałem tym impulsem wyniesionym z takiej rozmowy. No ale mam obserwacje, którymi się chętnie podzielę jako nauczyciel akademicki, jak tu zostałem przedstawiony. W istocie 3 tygodnie temu pan Tadeusz pojawił się na moich zajęciach na Wydziale Polonistyki w ramach jakiegoś warsztatu historyczno-literackiego. Omawialiśmy tam powieść Waltera Scotta Narzeczona z La Mermuria. Poprosiłem studentów, żeby w ciągu tygodnia spróbowali porównać fabułę tej powieści, która bardzo mi podobała się, z fabułą pana Tadeusza. I proszę sobie wyobrazić, że na 16 osób tylko jedna osoba miała jakie takie pojęcie o sporze Choreszków z Soplicami. Okazało się, że ten
pan Tadeusz studentach
jest piętą achillesową, tak? polskiej edukacji. I teraz dlaczego tak jest? To nie jest wina młodego pokolenia. To jest wina pewnych przemian kulturowych, cywilizacyjnych, które się dokonują. My w zasadzie żyjemy w takiej epoce postliterackiej, kiedy nowe pokolenia socjalizują się pod wpływem mediów audiowizualnych i samo czytelnictwo, sama umiejętność lektury, wyrobienie nawyków czytelniczych jest podstawowym zadaniem nauczycieli i także nauczycieli akademickich. Więc żyjemy w takim czasie, że przypominanie czegoś, co wydaje nam się powinno być powszechnie znane, ma swój sens. To znaczy wcale nie jest powszechnie znane.
Oj nie.
Zrywają się te nici przekazu kulturowego, no i istotą rzemiosła, które uprawiamy jako historycy literatury, jest nawiązywanie tych nici na powrót. Ja właśnie starałem się to robić.
Wypada, żeby też nauczyciele, którzy mają do czynienia no właśnie z ośmioklasistami, znaleźli dobre klucze, by nawet tak młodego czytelnika...
Tak, tu nie wystarczy zmienić.
Wciągnąć, tak, tu przygotować, zafascynować.
Właśnie, że w polityce oświatowej rzecz nie kończy się na tym, żeby zmienić listę lektur. Prawda? Następnym krokiem musi być pokazanie, w jaki sposób podejść do tych lektur, które się wydają trudne, albo przestarzałe, albo są niemodne. I temu też ta książka chce służyć. Jeśli uda się ją jakoś szerzej rozpropagować, to będę bardzo zadowolony.
Tak o swojej książce Pan Tadeusz, Media Pamięci, mówi profesor doktor habilitowany Andrzej Waśko, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny kwartalnika Arkana. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień w audycji Lektury dla dorosłych.